zapomniane oblicze miłosierdzia. Zatrzymujemy się dziś przy kolejnym uczynku miłosierdzia względem duszy. Wątpiącym dobrze radzić. Zacznijmy od tego, że wątpienie jest czymś naturalnym, w jakimś sensie towarzyszy wierze. Nie trzeba się bać wątpliwości. Bardziej obawiałbym się tych, którzy ich nigdy nie mają. Trudności w wierze przeżywali nawet wielcy święci. Wątpliwości uderzają w nas nawet podczas modlitwy czy mszy świętej. Nieraz zastanawiamy się też nad swoimi życiowymi wyborami. Pytamy, czy dobrze zrobiliśmy, czy ten lub inny krok był słuszny, czy nie będziemy kiedyś żałować i tak dalej. A może gdybym inaczej zdecydował, byłoby lepiej? Wątpiącym dobrze radzić. Ten uczynek miłosierdzia przypomina dwie ważne zasady. Po pierwsze, jeśli pojawiają się w naszym życiu wątpliwości, nie trzeba panikować, rozdzierać szat, ale raczej spokojnie szukać sposobu na pokonanie trudności. Każdy z nas potrzebuje dobrej rady, a obok mnie są ludzie, którzy mogą mi pomóc. Trzeba tylko ich odnaleźć. Po drugie, czasem to ja jestem tym, który ma posłużyć drugiemu dobrą radą. I nie chodzi o to, by grać rolę wujka dobra rada, który proszony czy nie, częstuje wokół swoimi mądrościami. Chodzi o umiejętność wsłuchania się z troską w czyjeś wątpliwości i gotowość do pomocy, ocenie sytuacji, ewentualnie pokazaniu drogi. Świat miota się dziś między dwoma skrajnościami. Z jednej strony akcentuje się skrajny indywidualizm i prawo do własnego wyboru. Z drugiej strony ludzie coraz częściej nie radzą sobie sami z sobą. Nie potrafią podejmować decyzji. Boją się wyborów, trwają często w stanie życia na próbę. W gazetach roi się od kącików z poradami różnego rodzaju. W księgarniach półki uginają się od poradników na wszelkie możliwe tematy. W naszej epoce, która szczyci się szacunkiem do rozumu, znakomicie rozwijają się wróżbiarstwo, jasnowidztwo, horoskopy. Pisał Chesterton kiedyś, tam gdzie nie wierzy się w Boga, można wierzyć we wszystko. Wątpliwości, tak jak wspomniałem, są czymś naturalnym, zarówno w życiu, jak i w przestrzeni wiary. Dziś jednak wątpienie traktuje się jako coś lepszego od pewności. Kwestionowanie, wątpienie, podważanie pewników jest przedstawiane często jako stan pożądany. A przecież jeśli pojawiają się wątpliwości, czy to te dotyczące życiowych wyborów, czy wątpliwości w wierze, to moralnym obowiązkiem człowieka jest szukanie sposobu na ich pokonanie. Kierowanie samochodem we mgle jest śmiertelnie niebezpieczne. Życie we mgle tym bardziej. Tymczasem współczesna kultura z upodobaniem produkuje mgłę, której zacierają się granice między prawdą a fałszem, dobrem a złem, pięknem a brzydotą. Jedynym pewnikiem ma być brak wszelkich uniwersalnych pewników. Stan permanentnych wątpliwości może przerodzić się w trwałe zwątpienie, w jakąś postawę beznadziei. Wątpliwość jest postawieniem pytania, natomiast zwątpienie jest rezygnacją z jakiejkolwiek odpowiedzi. Zwątpienie oznacza zgodę na pogrążenie się w bezsensie, w chaosie własnych myśli czy uczuć. Taki stan jest niebezpieczny. Nikt nie potrafi dłużej żyć, nie widząc sensu. Co mówi Słowo Boże? Jezus nieraz udzielał rad ludziom, których dręczyły wątpliwości. Faryzeusz Nikodem przyszedł w nocy, aby w rozmowie z Panem szukać dla siebie światła. Dowiedział się, że musi na nowo się narodzić. Ta nocna rozmowa musiała go zmienić. Ewangelia świętego Jana wspomina, że Nikodem publicznie bronił Jezusa w dyskusji między faryzeuszami, a po śmierci przyniósł wonne olejki do namaszczenia ciała przed pogrzebem. Rozstrzygnął więc swoje wątpliwości na korzyść Jezusa. Bogaty młodzieniec pytał Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pierwsza rada okazała się banalnie prosta. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Jest tu ważna podpowiedź dla wszystkich udzielających porad bliźnim. Kto trzyma się przykazań Bożych, ten nie błądzi. Nieraz dobra rada może polegać po prostu na przypomnieniu jakiegoś przykazania. Młodzieniec usłyszał jeszcze drugą radę. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim. To okazało się dla niego zbyt wymagające. Odszedł zasmucony. Dobra rada z reguły jest propozycją trudniejszej drogi. Dobro jest tam, gdzie wybór wydaje się bardziej wymagający. Zło kusi łatwizną, szybkim efektem. Zauważmy, że słowa Jezusa są zaproszeniem. Wybór należy do stawiającego pytanie. Dar rady to jeden z darów Ducha Świętego. Jezus, obiecując zesłanie Ducha Świętego, powiedział: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam, co wam mówiłem i co uczyniłem. Można więc powiedzieć, że to Duch Święty jest źródłem mądrości, która potrafi wskazywać drogę do dobra. Dar rady wiąże się z właściwym rozeznawaniem w życiu własnym i w życiu innych. Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który pomaga nam zarówno słuchać rad, jak i dawać je innym. Święty Paweł w swoich listach daje czytelnikom wiele praktycznych rad dotyczących życia chrześcijańskiego. Być może widać to najbardziej w pierwszym liście do Koryntian. Apostoł czuł się mocno związany z kościołem korynckim. Był z niego dumny jak ojciec. Po wyjeździe Pawła z miasta wśród chrześcijan pojawiło się wiele wątpliwości. Napisano więc do niego list z szeregiem pytań. Apostoł odniósł się w swoim liście do tych niepokojów. Pisał na przykład o podziałach wśród chrześcijan, odwoływaniu się do świeckich sądów, spożywania mięsa ofiarowanego pogańskim bożkom. Paweł wskazał konkretne rozwiązania, akcentując jednak podstawową zasadę, że wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśniać w świetle nauki Jezusa Chrystusa. Mądrość tego świata jest przemijająca i niedoskonała, zaś chrześcijanie odwołują się do mądrości Bożej, którą objawił Chrystus, a którą podtrzymuje w Kościele i w nas Duch Święty. Co więc mamy czynić? Najkrócej, nie bać się pytać innych o radę i nie bać się dawać rady tym, którzy jej potrzebują. Nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Nieraz emocje lub jakieś życiowe zapętlenia, popełnione błędy, chore relacje, strach itd. przesłaniają prawdę. Wtedy komuś z boku łatwiej jest ocenić sytuację i podsunąć radę. Bywa, że już samo podzielenie się z drugim swoimi wątpliwościami przynosi ulgę. Kiedy bowiem nazywamy swoje trudności, kiedy je próbujemy opisać, wtedy zaczynamy je jakoś porządkować. W trakcie opowiadania o sobie może nawet pojawić się rozwiązanie. Warunkiem takiego otwarcia jest obecność kogoś obok, kto życzliwie mnie wysłucha. To słuchanie musi być jednak wolne od ocen, zakłada akceptację człowieka bez względu na jego historię, na jego grzechy czy słabości. Dobra rada jest owocem dobrego słuchania. Rady, które przychodzą zbyt szybko, zbyt łatwo, mogą płynąć raczej z naszej pychy niż z autentycznej troski o drugiego. Radzenie innym nie oznacza nigdy podejmowania za kogoś decyzji. Dobra rada jest tylko i aż pomocą w podjęciu dobrej decyzji. Ta pomoc bywa nieraz niezbędna. Kiedy dajemy komuś radę, akcentujemy wolność i odpowiedzialność za siebie, tego, komu radzimy. Niektórych ludzi może paraliżować lęk przed udzieleniem rady, która okazałaby się błędna. Źródłem takiego lęku może być pycha. Boimy się nie tyle, że ktoś przejedzie się na naszej radzie, ale boimy się o siebie, że wyjdziemy na kogoś niemądrego, że nie sprawdzimy się w roli doradcy. Pamiętajmy, że nikt nie ma patentu na nieomylność. Ryzyko jest wpisane w każde ludzkie działanie, ale jeśli ktoś mnie prosi o radę, to wyraźny znak, że Bóg chce się mną posłużyć w tej sytuacji. Trzeba wysłuchać i z całą swoją dobrą wiedzą, sumieniem, doświadczeniem pomóc drugiemu znaleźć światło. Żaden książkowy poradnik nie zastąpi dobrej rady przyjaciela. Z perspektywy wiary dobra rada jest pomocą drugiemu w odczytaniu Bożej woli. Dobra rada świętego Ignacego z Loyoli dotycząca podejmowania decyzji. Można ją streścić tak. Gdy nie wiesz, co wybrać, pytaj siebie, z czego będzie większa chwała Boga. Im większej chwały dozna Bóg, tym większe będzie dobro dla ciebie i innych. I to właśnie wybieraj.